Gościem Poranka Wnet jest pan Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Odpowiedzialny za to, co dzieje się na polskiej kolei.
Tak, potwierdzam to.
Upadłość ogłosiła firma włoska Astaldi, która budowała część infrastruktury kolejowej. Co to znaczy?
Firma Astaldi we Włoszech złożyła takie pismo do sądu w ramach procedury in blanco, która nie jest formą upadłości jeszcze, jest raczej formułą zabezpieczenia się przed wierzycielami. Firma Astaldi ma kłopoty związane z realizacją swoich zobowiązań, czy realizacją wobec Astaldi zobowiązań w Wenezueli i problemów w Turcji z ogromną inwestycją ponad miliard euro, którą tam prowadziła i nie może teraz jej sprzedać. I te problemy w tamtych państwach przełożyły się też na nas. Bo firma Astaldi uznała, że należy wygasić dwa kontrakty kolejowe, ale jednocześnie zapewnia, że kontrakty drogowe realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są bezpieczne. My uważamy, że ta forma prawna, którą przyjęła firma Astaldi, no nie jest właściwa, bo nie można jednostronnie powiedzieć, że kontrakt nie obowiązuje. To z jakichś tam powodów. Więc wezwaliśmy firmę Astaldi do podjęcia prac. Ona tego nie zrobiła. No i poszło wypowiedzenie umowy z winy wykonawcy.
I co to oznacza?
No to oznacza, że firma Astaldi nie będzie realizowała dwóch kontraktów kolejowych na linii numer 7 i w Lesznie. I to oznacza dla nas konieczność innego rozwiązania problemu budowy tych dwóch odcinków. I tutaj szykujemy się do procedur, które pozwolą nam jak najszybciej, jak najsprawniej przejąć od Astaldi te przedsięwzięcie i zacząć je realizować. Ale to też oznacza kłopoty z podwykonawcami, z płatnościami dla podwykonawców, bo firma Astaldi nie płaciła podwykonawcom regularnie. Od czerwca nie wystawiała faktur. No i teraz ten ciężar na siebie przejmuje zamawiający, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe.
Duże to są faktury?
W tej chwili mamy zgłoszonych roszczeń na obu tych kontraktach na około 90 milionów złotych. Wypłaciliśmy już sporą kwotę, bo działamy w trybach ekstraordynaryjnych, w takich, które no nie były stosowane wcześniej. W tej chwili mamy wypłacone ponad 26 milionów złotych już bezpośrednio podwykonawcom, bez pośrednictwa firmy Astaldi. Apeluję również z tego miejsca, aby wszystkie te firmy, które pracowały, podwykonawcy, którzy pracowali na tych kontraktach, aby gromadzili dokumenty, które świadczą o ich, o wykonanej przez nie pracy i żeby te dokumenty dostarczali do inżynierów kontraktów na tych dwóch przedsięwzięciach.
Ta firma włoska miała kontrakty, zakontraktowane prace jakiej wartości?
Oj, nie pamiętam. Pamiętam, to są duże pieniądze, bo cały kontrakt, który dotyczył linii lubelskiej, to są 4 miliardy złotych, ale Astaldi realizowała jedną część tego kontraktu i to wartość umowy to ponad 900 milionów brutto, jeśli chodzi o...
Jaka część tej kwoty została już w firmie Astaldi wypłacona?
Firma Astaldi nie dostała dużych pieniędzy, bo zaangażowanie nie było tam zbyt wielkie niestety w tą pracę. Dostała zaliczkę, bo przyjęliśmy taką metodę, że zaliczkujemy pracę. To jest też odpowiedź na potrzeby rynku, które tam były, które były zgłaszane w roku jeszcze 2016, po tym jak był dół inwestycyjny i firmy nie bardzo mogły sobie radzić z bezpośrednim finansowaniem kontraktów. Zaawansowanie prac to 24%, więc kwota wypłacona to pewnie byłaby około 160 milionów w tej chwili w sumie.
I z tych 160 milionów, 90 milionów firma Astaldi nie wypłaciła te 90?
To nie jest tak wprost, tak? Bo pytanie jest o to, w którym momencie firma Astaldi przestała płacić, więc być może są wykonane jakieś prace, które nie zostały przez inżyniera kontraktu zatwierdzone do wypłaty, więc to jest bardziej skomplikowana sytuacja.
A jest tym bardziej skomplikowana, że rozumiem, że lubelska linia kolejowa jest newralgiczna i bardzo ważną częścią systemu kolejowego w Polsce.
Tak, lubelska linia kolejowa jest bardzo ważna i mieliśmy tam bardzo ambitny plan, aby ją jak najszybciej zrealizować. No niestety w tej chwili notujemy opóźnienie i to jest opóźnienie na ten moment pół roku. Będziemy czynili starania, aby myślę, może w sierpniu przyszłego roku chociaż ruch jednotorowy tam puścić, tak żeby przywrócić kolej, bo ona jest w tej chwili na tym odcinku Dęblin-Lublin jest po prostu zamknięta. Jest komunikacja zastępcza, no to są kłopoty dla pasażerów, które też rzutują na wizerunek kolei.
A jakie w ogóle firmy są? Bo inwestycje kolejowe, całość inwestycji kolejowych w tej chwili w Polsce ile wynosi?
Krajowy program kolejowy to prawie 67 miliardów złotych. To jest do roku 2023. To są ogromne pieniądze na samą infrastrukturę. Oprócz tego mamy programy, które łączą się z utrzymaniem infrastruktury. No, ja ten program nazywam utrzymaniowym, bo jego nazwa oficjalna jest tak długo, że nie jestem w stanie powtórzyć. To jest 23 miliardy złotych. W programach taborowych PKP Intercity zaplanowanych jest 7 miliardów. No i jeszcze można powiedzieć wisienka na torcie, czyli program inwestycji dworcowych dotyczący blisko 200 dworców, blisko około 2 miliardów złotych wartość. W sumie to jest 100 miliardów złotych. Są pieniądze, których polska kolej nie widziała w swojej historii.
A skąd są te pieniądze?
To są pieniądze krajowe.
Z budżetu?
To są tak, pieniądze krajowe, to są środki unijne. W przypadku krajowego programu kolejowego 40 miliardów z tych 67 to są programy unijne. Infrastruktura i środowiska, Polska Wschodnia. Jeśli chodzi o pieniądze utrzymaniowe, to jest budżet. 23 miliardy to jest budżet. PKP Intercity ma środki własne, kredytuje się i też jest wspomagane budżetem. No i program inwestycji dworcowych to jest miks środków PKP SA, czyli matki w grupie i środków unijnych.
Czy za te pieniądze odbudujemy koleje regionalne, te, które były likwidowane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej?
Też temu służą te pieniądze, choć ten proces na pewno będzie, nie można go zakończyć tylko przez pryzmat tej perspektywy, która jest w tej chwili. Bo my tak naprawdę robimy pierwszy krok. Najwięcej środków jest na główne ciągi komunikacyjne w tak zwanej sieci TNT, w tych korytarzach TNT, ale też wygrywają w konkursach, bo procedura konkursowa była organizowana, przedsięwzięcia aglomeracyjne, takie jak w Rzeszowie czy w Szczecinie, dotyczące kolei aglomeracyjnych i tu rzeczywiście będziemy odbudowywali tą kolej, czy udrażniali tą kolej aglomeracyjną, po to, by ona jakby przejęła ten ruch ludzi z samochodów, przejęła do pociągów.
Ale czy w tym programie modernizacji kolei są też te koleje strategiczne, które ułatwiają podróże do Bukaresztu, do Budapesztu?
Jeszcze nie, bo inicjatywa związana z koleją do Budapesztu jest dość nową inicjatywą i tutaj rządy V4 podjęły taką inicjatywę, rozpoczęły dyskusje, powołane są grupy robocze i będą przygotowywane dokumenty, które pozwolą nam tego typu przedsięwzięcia alokować w kolejnej perspektywie unijnej, bo trzeba pamiętać, że będzie następna, ona będzie na pewno, nie wiemy jaka. Dla kolei zakładam równie dobra, bo kolej jest w modzie również w Unii Europejskiej. Finansowanie kolei jest modne, to cieszy i wtedy będziemy mogli czynić te kolejne kroki.
67 miliardów to jest olbrzymia kwota, a kto buduje nam kolej? Jakie firmy? Pochodzenie tych firm. Jedna firma włoska nie zgłosiła upadłości, tylko jak to się nazywa, in blanco, procedura in blanco.
Zabezpieczenie przed wierzycielami.
Czyli krótko mówiąc, nikt nie może sobie rościć, bo firma jest zabezpieczona.
Nie, to jest dopiero wniosek o zabezpieczenie przed wierzycielami. Teraz sąd włoski, na tyle, ile ja się w tej procedurze orientuję, jestem informowany przez naszą ambasadę w Rzymie. Teraz sąd musi zdecydować, co dalej. Więc to nie jest tak, że już tutaj coś żeśmy stracili, albo firma jest, otoczyła się murem i w związku z tym nie będziemy mogli nic od niej uzyskać.
Ale czy za pomocą tych pieniędzy budujemy jakąś polską firmę, która będzie firmą strategiczną, tak? Bo autostrady budowały firmy niemieckie, włoskie, chińskie. Kolej budują jakie?
Kolej budują firmy, które mają zagraniczne, które mają siedzibę oddziału w Polsce i budują firmy, które są po prostu polskie. Ta relacja na początku była 65-35 na korzyść firm, procent na korzyść firm z kapitałem zagranicznym, ale z siedzibą w Polsce. No, jakie firmy znane, przecież hiszpańskie, włoskie, niemieckie. Teraz ta tendencja się odrobinę balansuje, wyrównuje, a w tych kontraktach mniejszych to już nawet nasze firmy mają więcej tych kontraktów niż te firmy zagraniczne.
Ale czy jest strategia na wybudowanie jakiejś polskiej firmy, która będzie kiedyś mogła ponosić ciężary infrastrukturalnych budów? Na przykład szykuje się budowa centralnego portu komunikacyjnego. To i w tych planach, w tych 67 miliardach jest odcinek kolejowy.
Nie.
To nie.
Są elementy, które współgrają z centralnym portem komunikacyjnym i one są realizowane. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o choćby połączenie szybkie Warszawa CPK, no to jeszcze tych pieniędzy zabezpieczonych nie ma, ale one oczywiście będą zabezpieczone w ramach pakietu pieniędzy na kolejną perspektywę unijną, bo musimy zrobić studium, musimy zrobić decyzje środowiskowe, czyli ta biurokracja, która się z tym wiąże przed faktyczną realizacją, no też nam zabierze 3-4 lata.
Ale rząd i premier Morawiecki mówi dużo na temat tego, na temat polskiego kapitału, na temat budowy tej kapitałowej infrastruktury. To jeżeli mamy 67 miliardów, to za pomocą 67 miliardów moglibyśmy dużo zrobić. Czy to robimy w sensie nie dać komuś zarobić, tylko dać zarobić komuś, kto tu jest i te pieniądze wykorzystuje dalej na korzyść gospodarki polskiej.
Oczywiście naszym celem jest budowanie polskich firm, które zajmują się wykonawstwem na rynku kolejowym i to odwrócenie tendencji też o tym świadczy, że coraz więcej polskich firm bierze udział. Natomiast no, trzeba pamiętać, że na koniec to mamy postępowanie pod tytułem przetarg. No i firmy konkurują w ramach ofert. I tutaj takiego parametru pochodzenia kapitału oczywiście zgodnie z prawem wpisać nie można. Natomiast ponieważ namawiamy firmy w ogóle wszystkie do tego, aby budowały swój potencjał, więc namawiamy też polskie firmy, żeby budowały swój potencjał i namawiamy mówiąc, że chcemy, aby ten portfel inwestycyjny na najbliższe lata, nie tylko do końca tej perspektywy, ale dłużej, był na poziomie około 10 miliardów, to jest taka perspektywa, która pozwoli polskim firmom na to, aby zainwestować w rozwój przy pomocy również tych pieniędzy, które zarabiają na kontraktach, które teraz realizują i w związku z tym lepiej konkurować z tymi, które są z zagranicy.
Znam taki przypadek budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu. Nie wiem, czy pan zna taki przypadek. Budowa portu w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jest kwestia, żeby port sprawnie działał. To jest kwestia połączenia go z siecią kolejową, nie wiem, 500 metrów i polskie koleje państwowe nie chcą wydać tej zgody, czy nie chcą współbudować, albo nie chcą dać inwestorowi na wybudowanie tego połączenia. Zna pan ten przypadek, czy nie?
Według mojej wiedzy sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Bo?
bo jest bardziej skomplikowana. Natomiast te rozmowy się toczą i przecież Polska Kolej nie tylko musi wydawać zgodę na to, czy brać udział poprzez wydanie zgody, ale może w takiej spółce też zafunkcjonować jako partner. Także proszę, niech te podmioty ze sobą debatują w tej sprawie jeszcze.
Skomplikowane, bo rzeczywiście ja znam opowieść mniej skomplikowaną, że jest ta inwestycja właśnie blokowana w ten sposób, że to jest jakaś nie wiem, czy wielka, czy mała, ale jest jakaś gra w tym wszystkim, w której ścierają się rozmaite siły biznesowe.
No, widocznie ta inwestycja ma potencjał biznesowy.
To, no ma, bo to, inaczej by nikt prywatnych pieniędzy nie zainwestował.
No ale też trzeba pamiętać, że my chcemy inwestować pieniądze publiczne też w potencjał biznesowy. No tam, gdzie jest interes, żeby ten kapitał, który jest w dyspozycji Skarbu Państwa, też pomnażać. Więc zachęcam do dyskusji w tej sprawie również.
Taką notkę operacyjną, że był pan w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w latach 2007-2010. Pamięta pan jeszcze te czasy?
To oczywiście, doskonale.
I jakie doświadczenia z CBA pan wyniósł i przyniósł do Ministerstwa Infrastruktury?
Służba w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym daje duży pogląd na rzeczywistość i taką inną perspektywę, której się nie ma, pracując wprost w administracji publicznej czy samorządowej. I właśnie z tą inną perspektywą przyszedłem do ministerstwa. Natomiast, panie redaktorze, ja konsekwentnie staram się nie mówić o tym, czym się zajmowałem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Ale jak ten świat biznesu wygląda z perspektywy urzędnika czy pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego?
No właśnie, nie ma prostych narracji. Narracje zwykle są o wiele bardziej skomplikowane.
I to jest tak, że ten kapitalizm podglądany z drugiej strony jest taki zepsuty?
Nie, ja bym go nie powiedział, że jest zepsuty. Jest to raczej kapitalizm, którego trzeba pilnować, żeby funkcjonował w oparciu o zasady rynkowe i etyczne. I tyle.
Wtedy już się pojawiła karuzela VAT-owska, był ten cały VAT-owskie przestępstwa? Czy wtedy tym się pan zajmował?
Nie, ja się tym nie zajmowałem i to tyle mogę powiedzieć na temat tego, czym się zajmowałem lub nie. Niech pan redaktor nie drąży, bo to jest też kwestia pewnej postawy, którą się ma. Znaczy, służba w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym to jest taka część mojego życiorysu, która tam została, no bo to są zwykle procedury oparte o gry w tajność.
Ale tajną nie jest informacja, że startuje pan do sejmiku województwa mazowieckiego z pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości nie w Warszawie, tylko w województwie.
W okręgu podwarszawskim, czyli to są te powiaty, które otaczają Warszawę. Piaseczyński, Pruszkowski, Grodziski, Warszawski Zachodni, Nowodworski, Legionowski, Wołomiński i Otwocki.
I jaka jest szansa, że po wyborach marszałkiem na kolejną kadencję nie będzie pan Struzik?
No, wszystko w rękach wyborców. My czynimy starania, aby przedstawić taką ofertę dla mieszkańców Mazowsza, żeby zaufali kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy te wybory wygrali, tak aby móc stworzyć większość na sali sejmiku, a co za tym idzie, zarząd województwa.
A są szanse na to?
Trzeba o to zabiegać. Mazowsze ma swoją specyfikę, tak? Jest troszkę innym województwem niż wszystkie inne. Jest Warszawa, stolica Polski, która ma swój koloryt polityczny, więc zobaczymy. No, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ja mam takie przeczucie, że wynik wyborczy będzie dobry.
wiedzy mieć na ten temat nie można. Są jakieś sondaże dotyczące województwa mazowieckiego?
Tak, są sondaże, są badania. I te wyniki, te trendy są całkiem przyjazne dla Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, kandydat numer jeden, województwo mazowieckie do sejmiku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Jest godzina 7:36. Radio Wnet i po Polsce, i po świecie wędruje dzisiaj. Teraz jesteśmy w Rzymie przy telefonie i jesteśmy tym zaszczyceni. Jest ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, Papieski Uniwersytet Gregorianum. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj jest 11 października. Za 5 dni jest rocznica, 40. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Czy w Rzymie pamięć o tym wydarzeniu jest ciągle obecna?
Włosi pamiętają Jana Pawła II, wciąż ci starsi go wspominają, mówią o swojej miłości do niego. Jeśli jednak chodzi o jakieś tak zwane imprezy wspomnieniowe, to one są raczej organizowane przez Polaków, przez środowiska polskie, przez Polaków tutaj mieszkających, przez różne środowiska z Polski. Raczej nie zauważam, żeby w samym Watykanie czy w Kościele rozumianym bardziej hierarchicznie było wiele odniesień do Jana Pawła II, chociaż wspominane są niektóre jego dokumenty, encykliki, jak chociażby Fides et Ratio, czy też Veritatis Splendor. Wspominane między innymi dlatego, że mamy okrągłe rocznice związane z ich opublikowaniem.
Kościół apostolski to ciągłość i pamięć.
To ciągłość i pamięć, ale też próba otwierania się na nowość, na to, co nowego niesie Duch Święty. Trzeba ze skarbca Kościoła wydobywać rzeczy stare i nowe. Z tego oczywiście tworzy się ciągłe takie napięcie. Zawsze mieliśmy w Kościele jakby takie dwie grupy. Ci, którzy uważają, że stare zasadniczo jest lepsze od nowego, i ci, którzy uważają, że nowe prawie zawsze jest lepsze od starego. Może te dwie grupy są potrzebne, bo dzięki temu Duch Święty prowadzi Kościół w jakiejś takiej równowadze, chociaż czasem wydaje się, że ta łódź Kościoła troszeczkę jest zbytnio rozkołysana.
Teraz jest taki moment?
No, myślę, że wszyscy tego doświadczamy, że niektórzy mówią o chaosie, może jest to trochę za mocne słowo, ale sądzę, że tak. Pamiętam taką osobę, katoliczkę, powiedzmy normalną, z którą rozmawiałem, i ona mówi, no ja tam na sprawach Kościoła tak za bardzo się nie znam, ale jak był Jan Paweł II, to takie miałam poczucie, że no sprawy różnie idą, ale jest tam ktoś, kto wie, jak być powinno. Teraz mam takie poczucie, mówiła ta osoba, pewnej niepewności, braku bezpieczeństwa. Być może potrzeba czasem nam wiernym takiego braku bezpieczeństwa, bo wtedy się uczymy, że ostatecznie nie mamy się zawieszać na instytucji, czy nawet na ludziach, nawet największych, najlepszych, ale mamy budować na Panu Bogu. Że to, co jest fundamentem naszej wiary, to nie taka zewnętrzna przynależność do Kościoła, który coś nam daje, ale żywa relacja z żywym Bogiem.
Czy pontyfikat Ojca Świętego Franciszka można zaliczyć do przewagi tego, co nowe, nad tym, co stare?
No, to jest trochę tak, że te rzeczy nowe, czy które wydają się być nowe, dla niektórych niepokojące, one się siłą rzeczy wybijają na pierwszy plan. To, co jest kontynuowane i co Kościół robi od setek lat, od 2000 lat, jakby jest niezauważane, dlatego że zawsze tak było. Budzimy się i mówimy, o, coś się stało, kiedy widzimy, że następuje jakaś zmiana, stąd pewno tak doświadczamy tego, że jest więcej zmian niż kontynuacji, chociaż gdyby tak przeanalizować sytuację, to jest to wciąż ten sam Kościół Chrystusowy i fundament apostolski.
Fundament apostolski jest, święty Piotr jest obecny w Rzymie i nie tylko w Rzymie, ale gazety, które zajmują się tym światem doczesnym, mówią kryzys w Kościele. Czy z takim zdaniem i z takim tytułem ksiądz profesor by się zgodził?
No, trudno zaprzeczyć, że mamy z czymś, co można określić kryzysem w Kościele, tyle, że można by się też zapytać, kiedy tego kryzysu w Kościele nie było. Przypominam sobie taką konferencję, tu jest na Gregorianie wiele różnych konferencji, jako dziekan często tak idę na początek, coś powiem, wysłucham pierwszego referatu i wychodzę do innych obowiązków. I to była konferencja dotycząca Kościoła w XIV-XV wieku i akurat pierwszy konferencjonista taki dał zarys historyczny. No, wyszedłem po tej konferencji z przekonaniem, że te nasze problemy dzisiejsze, współczesne w Kościele, to jest nic w porównaniu z tym, co się działo na przykład w XIV-XV wieku, ale można byłoby też inne okresy wskazać jako o wiele bardziej niespokojne w Kościele niż to, co jest dzisiaj. Tyle, że mamy pewien czynnik, którego nie było wtedy, czynnik istotny, który ma swoje dobre i swoje, no, takie przytłaczające nas strony, a mianowicie mass media. To znaczy, jeśli się w XV wieku coś stało, ludzie pokłócili, powyzywali, anatemami nawzajem obłożyli, to mało kto o tym wiedział. Dzisiaj jakaś wystarczy jedna wypowiedź na Facebooku, żeby zrobić z tego szum na cały świat. Także myślę, że to jest bardzo ważny czynnik jakby w widzeniu Kościoła dzisiaj. I oczywiście to ja nie chcę powiedzieć, że jakby wina mediów, bo tu żadna wina, po prostu świat jest taki, media są takie, są szybkie, są dostępne i bardzo dobrze. Natomiast to zmienia jakby nasze postrzeganie i to, co wcześniej mogło jakoś się i negatywnego, i pozytywnego ułożyć przez lata, to teraz zaczyna być skandalem od razu. Tyle, że skandal goni skandal i właściwie przestajemy potem już być wrażliwi na to. Także wszyscy musimy się, również świat polityki, jakoś w tym nowym, szybkim świecie medialnym, w tej globalnej wiosce pozbierać.
A czy jest takie poczucie w Rzymie, że jest Kościół w takiej oblężonej twierdzy, że naokoło właśnie są i media, i politycy, którzy nie są chętni Kościołowi katolickiemu?
Ja tutaj na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie mogę powiedzieć, że niczego takiego nie doświadczam. Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Dzięki Bogu są studenci. Nie ma jakiegoś spadku studentów. Są to studenci jak każdego roku z około 120 krajów świata. Doświadczam Kościoła młodego, ciekawego, pulsującego. Ale oczywiście, no, znaczy to, co mnie jakoś tam niepokoi, boli, to ja tego bardziej doświadczam czytając media, zaglądając do internetu. Ja nie mówię, że to jest nierealne, to istnieje, tyle że ja czasem mówię tak, wstąpiłem do zakonu w roku 83, wyświęcony w 94. Byłem przez 6 lat prowincjałem. Teraz jestem już 6 rok dziekanem na Gregorianie. I ten kościół, w którym ja żyłem, który żyje, który mnie zafascynował jako młodego chłopaka, to nie jest ten kościół przedstawiany w niektórych mediach. To jest wciąż kościół fascynujący, żywy, z niebywałym dziedzictwem, które należy przekazywać innym. Oczywiście problemy są, ale czasem jak ktoś się jedynie koncentruje na tym, co piszą, co mówią, to rzeczywiście można byłoby się przestraszyć i uciec. Aczkolwiek też rozmawiam tutaj z ludźmi z różnych stron świata, bo się obracam w tym środowisku na wskroś międzynarodowym, to niektórzy mówią, że zauważają coś takiego, na przykład w Stanach Zjednoczonych taką jednak większą wrogość. Ktoś mi mówił, że był właśnie w Stanach i tam się przeszedł w koloradce po kampusie uniwersyteckim, jakiegoś wielkiego uniwersytetu. No i takie miał wrażenie, i raczej to nie było wyobrażenie, ale odbiór rzeczywistości, że jest mniej sympatii, mniej hello father, a więcej złych spojrzeń.
W tych dniach odbywa się synod do spraw młodych, czyli to wchodzące pokolenie, które za chwilę będzie odpowiedzialne za losy świata, i ta komunikacja jest, myślę, że bardzo trudna teraz w roku 2018.
No, ten synod się odbywa, przyznam, że tak nie mówi się o nim zbyt dużo. Tutaj w Rzymie ja nie odbieram tego jako jakiegoś wydarzenia. Może po pierwszych tekstach, tych też takich nieoficjalnych, roboczych, chociaż mamy już ten instrumentum laboris, ta dyskusja będzie bardziej żywa. No tak z mojego punktu widzenia to w ogóle jest pewien problem, bo jak my mówimy o młodych i o tym, że trzeba słuchać młodych, młodzi w kościele, jak młodzi widzą, że młodzi mają być partnerem kościoła, to przychodzi mi pytanie, ale o kim my właściwie mówimy? Bo ja znam wielu młodych i oni są bardzo różni. To znaczy słuchanie młodych, ale jakich młodych? Zapraszanie młodych, ale jakich młodych? No jak weźmiemy młodych w Polsce, czy nawet tu we Włoszech, to oni tak jak i ludzie w średnim wieku i ludzie w starszym wieku mają bardzo różne opinie na temat Kościoła, na temat świata. Mam takie wrażenie, że czasem prezentuje się ten nurt taki, powiedzmy, nazwę go lewicowo-liberalnym, który dla pewnej części młodych jest jakoś pociągający, i że to miałby być główny partner, jakby przedstawiciel młodych, no ale nie wydaje mi się, żeby to było prawdą. Poza tym jest się młodym, za chwilę już się nie jest młodym, prawda? I tak rozmawialiśmy tutaj ze współbraćmi, że dzisiaj to się wszystko bardzo szybko zmienia. To znaczy to, co możemy dzisiaj powiedzieć, jeśli w ogóle to jest możliwe, tak statystycznie rzecz biorąc, że młodzi są tacy czy inni, że chcą tego czy tamtego, to już ci dzisiejsi młodzi za 10 lat będą uważani za tych, którzy właśnie nie rozumieją młodych, którzy przyjdą za te 10 lat. Także starzejemy się szybciej, wszystko się zmienia dużo szybciej, także trudno uchwycić jakby ten fenomen młodych i fenomen młodości.
Niestety to jest prawda z tym starzeniem się i że starzejemy się coraz szybciej. Smutna prawda. Natomiast te środowiska liberalne, o których ksiądz profesor powiedział, no też wsłuchują się niekiedy w słowa Ojca Świętego Franciszka i biorą to, co pasuje do ich koncepcji świata, między innymi apele Ojca Świętego o przyjmowanie imigrantów. Teraz polityka włoska się w tym aspekcie zmieniła w sposób bardzo istotny.
No rzeczywiście to tak jest, że Franciszek jest na pewno przeciągany linami, szczególnie jest przeciągany na tę stronę lewicowo-liberalną. Rzeczywiście, jeśli chodzi o uchodźców, emigrantów, to biskup Rzymu ma takie, a nie inne poglądy, ale mówi też o wielu innych sprawach, które są wtedy przemilczane, jak na przykład o ideologicznej kolonizacji, czy też o ideologii gender i tak dalej. U papieża Franciszka rzeczywiście można znaleźć bardzo wiele różnych sformułowań i trzeba patrzeć jakby na całość jego nauczania, a w centrum właściwie stoi Jezus Chrystus, bo najczęściej Franciszek mówi o Panu Jezusie i o tym, żeby go naśladować i być blisko Niego, co oczywiście medialnie nie jest jakoś zbyt interesujące. Ale to jest istota przepowiadania papieża Franciszka, osoba Jezusa Chrystusa. Co do polityki wobec tych tysięcy, jeśli nie milionów, które z Afryki i z innych kontynentów chciałyby przybyć tutaj do Europy, to oczywiście za bardzo nie ma mądrych. No, z jednej strony oczywiście solidarność, pomoc tym, którzy się znajdują w jakichś dramatycznych sytuacjach wywołanych wojną. No, z drugiej strony jakiś rozsądek i nie trzeba być znawcą sytuacji globalnej, by powiedzieć, że no nie można tak po prostu sobie otwierać granic, prawda, i mówić przychodźcie, przyjedźcie, bo w ten sposób można stworzyć, wygenerować no bardzo trudne sytuacje, konfliktogenne. I tutaj we Włoszech to już widać, to znaczy przyjechało ileś tam tysięcy, przybyło ludzi szczególnie z Afryki. Za bardzo nie wiadomo, co z nimi zrobić. Oni też za bardzo nie mają pomysłu na życie. Ktoś im obiecał, gdzieś usłyszeli, że tutaj dostaną jakieś duże pieniądze i będą sobie fajnie żyli, co nie jest prawdą. Stąd większość społeczeństwa włoskiego popiera takiego polityka jak pan Salvini, szef Ligi Północnej, który powiedział wyraźnie stop, tak dalej być nie może. I tu we Włoszech, tak jak też w Polsce i w wielu innych krajach w Europie, widzimy taki wyraźny podział na tak zwane elity i no, na tak zwanych zwyczajnych ludzi, prawda? Elity, czy nie wiem, wielkie media, celebryci kultury, też sędziowie na przykład, świat tej władzy sędziowskiej, no to są bardzo za, nie wiem, realizowaniem planu pana Sorosza, żeby tak miliony tutaj przebywały, żeby tę Europę tak wymieszać, prawda, kulturowo, ale tak zwani zwyczajni ludzie, na których spada ten ciężar obcowania z tymi przybyszami, którzy no, nie wiedzą, co robić i często stają się łupem różnych mafii, środowisk przestępczych i tak dalej, i tak dalej. Sami w to wchodzą. I ci zwyczajni ludzie mówią, dość, tak dalej być nie może. Stąd wygrana Ligi Północnej i pięciu gwiazd. To ta partia że prawica, no to światopoglądowo to jest raczej lewica, tylko że dzisiaj się tak jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do dotychczasowej polityki pani Merkel i Brukseli w sprawie emigrantów, to jest nazywany prawicą, prawda? Wystarczy to, żeby być prawicą, ale o ile północ...
Gdzieś nam ucieka głos.
Koniecznie.
Gdzieś nam ucieka
głos, już tak. jestem.
Więc usłyszeliśmy, że to jest właściwie bardziej lewicowy ruch niż prawicowy z punktu widzenia takich fundamentów.
Jeśli chodzi o Cinque Stelle, Pięć Gwiazd, to z punktu widzenia światopoglądowego, nie wiem, jakie mają poglądy na aborcje, na tak zwane małżeństwa gejowskie i tak dalej, to byłaby bardziej lewica. Tylko właśnie mówiłem, że dzisiaj się tak porobiło, że jeśli ktoś wyraża wątpliwości, tak jak to robi ruch Pięciu Gwiazd wobec dotychczasowej polityki w sprawie uchodźców i emigrantów i nie zgadza się z panią Merkel i z wysokimi komisarzami w Brukseli, to jest uznawany za prawicowego, prawda? Czyli jakby ten stosunek do sprawy emigracji jest takim, stał się takim wyznacznikiem lewica-prawica, tyle że to jest troszeczkę za mało, żeby kogoś nazywać prawicą czy też lewicą.
I ta lewico-prawica rządząca Włochami płynie wbrew Unii Europejskiej, teraz przygotowując budżet na następny rok i mówiąc, co należy zrobić w gospodarce. Niepokoi bardzo urzędników brukselskich, ale to może już na inną rozmowę i inne pytania. Teraz taka informacja i nie wiem, czy prawdziwa, że ksiądz profesor dostaje i czyta Kurier Wnet?
Tak. Mam znajomą, która regularnie kupuje Kurier Wnet dla mnie i przysyła mi to pocztą. Także od dłuższego czasu już chyba każdy numer miałem w ręku.
I troszkę czytałem.
Także dziękuję. Jest tam dużo ciekawych artykułów. No troszeczkę czasem nie wiem, w jakiej pozycji i gdzie ten Kurier Wnet mam czytać, bo jest duży. No, jak się rozłoży, to nawet się na biurku nie mieści.
Można go
ale artykuły są ciekawe.
Można go składać i czytać nawet w pociągu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, dziekan na Uniwersytecie Papieskim Gregorianum, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:59.